W drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Szczęść Boże. Wysłannik papieża do Ukrainy, kardynał Konrad Krajewski, odwiedził klasztor sióstr benedyktynek we Lwowie, gdzie przebywa 100 uchodźców oraz rozmawiał ze zwierzchnikiem ukraińskiej cerkwi grecko-katolickiej, arcybiskupem większym, Światosławem Szewczukiem, potwierdził metropolita lwowski arcybiskup Mieczysław Mokrzycki. W tym tygodniu jałmużnik papieski kardynał Krajewski wziął udział w spotkaniu modlitewnym Rady Kościołów w archikatedrze lwowskiej. Arcybiskup Mokrzycki powiedział, że w tej chwili główna uwaga kościoła we Lwowie skoncentrowana jest na przyjęciu uchodźców, którzy ciągle napływają do miasta. Zaznaczył, że kościół stara się dać uchodźcom nie tylko schronienie w postaci dachu nad głową i wyżywienia, ale także proponuje wsparcie psychologiczne i duchowe. Pomoc humanitarna dostarczana jest do wielu miast na wschodzie Ukrainy, m.in. do Kijowa, Żytomierza, Zaporoża czy Odessy. W niesieniu tej pomocy jest wielkie zaangażowanie ludzi dobrej woli. Tiry z Polski trzeba przeładowywać i dalej przewozić samochodami ukraińskimi, a nie jest to łatwa rzecz, gdyż wielu obawia się pojechać w głąb Ukrainy na tereny, gdzie toczą się walki. Tutaj wielką pomocą służą rycerze Kolumba, wyjaśnił arcybiskup Mokrzycki. Metropolita Lwowa podkreślił, że modlitwa za Ukrainę i każdy gest solidarności, który płynie z Polski oraz innych państw, jest bardzo ważny, ponieważ podnosi nas na duchu. Za to otwarte serce, przyjęcie uchodźców oraz pomoc humanitarną jesteśmy bardzo wdzięczni, podsumował arcybiskup Mokrzycki.
W drodze.
Z całej Polski płyną nie tylko gesty, ale i konkretne działania skierowane na pomoc mieszkańcom całej Ukrainy. Wśród wielu inicjatyw przywołam teraz jedną z nich z naszej archidiecezji, którą zorganizowali wierni z parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Żukowie. O konwoju, który wrócił z Ukrainy, opowie Państwu ksiądz Krzysztof Sagan, proboszcz żukowskiej wspólnoty. Rozmawiałem z nim zaraz po powrocie z parafii, w której od lat posługuje pochodzący z Żukowa ksiądz Adam Litwic. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie i pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy.
Księże proboszczu, wrócił ksiądz z Ukrainy, z pomocą humanitarną jechaliście, była zbiórka. Proszę powiedzieć, jak tam wygląda sytuacja, jak to ksiądz ocenia z perspektywy spokoju tutaj, który u nas jest. Tam tego spokoju nie ma.
W naszej parafii akurat jest to takie miejsce wyjątkowe, bo mamy księdza, który pracuje, księdza Adama Litwica, i on pochodzi z Żukowa, więc my bardziej utożsamiamy się z jego wspólnotą parafialną, z ludźmi, którzy tam żyją, ale też i w ogóle jakoś ta Ukraina jest nam trochę bliższa niż pewnie innym miejscom tutaj w diecezji, więc my od razu jakby już, no, kiedy słyszeliśmy, że tylko zaczęła się wojna, od razu wystartowaliśmy z jakąś zbiórką i faktycznie ta zbiórka przeszła nasze jakiekolwiek oczekiwania, bo zebraliśmy właściwie praktycznie 5 busów, takich busów transportowych, żywności, chemii, środków czystości. Zbieraliśmy także to, co można wykorzystać dla wojska, bo to zapotrzebowanie by się ciągle zmieniało. Ksiądz Adam dzwonił, mówi, potrzebujemy teraz na przykład butów męskich, takich, które nadają się dla żołnierzy, albo skarpet i bielizny męskiej. Później, kiedy już przyszli uchodźcy, cała ta fala uchodźców, no to potrzebujemy kapci, bo oni nie mają kapci, nikt nie zabiera kapci, no, wyruszając w drogę. Więc to wszystko jakoś tak się zmieniało. Później z uwagi na tą falę już, która przychodziła uchodźców z kierunku Lwowa, więc zupki jakieś takie gotowe, że tylko zalewasz wodą. Chleb, który jest gdzieś bardziej trwały, bo w pewnym momencie, nawet kiedy już przekazaliśmy księdzu Adamowi pieniądze zebrane tak na bardzo szybko, bo w czwartek wybuchła wojna, my w piątek już mu przekazaliśmy pieniądze przez kogoś, kto jechał na Ukrainę, to i tak okazało się, że właściwie za moment już było trudno za te pieniądze coś kupić, więc bardziej chodziło o pomoc rzeczową. To się wszystko zmienia. No i ta cała rzeczywistość się zmienia, bo to trzeba po prostu zobaczyć. Ja byłem dzisiaj po ukraińskiej stronie, właściwie wczoraj, bo wróciliśmy dzisiaj nad ranem. Tego nie da się po prostu opisać. To trzeba by doświadczyć, zobaczyć, nie wiem nawet jak to nazwać.
Do nas docierają tylko obrazy. Na pewno to przeżycie jest niewyobrażalne.
Może powiem tak. Był taki moment, zbliżaliśmy się do granicy i żeby wrócić już do Polski, zostawiwszy te wszystkie rzeczy. I był taki moment, w którym, no tak jak to, a zrobię jakieś zdjęcie, żeby wstawić na stronę parafii, pokazać mniej więcej, jak to wygląda. Po prostu no, nie można takich rzeczy filmować.
To są emocje, które na pewno nam wszystkim towarzyszą, ale najważniejsze jest to, żeby pomagać, żeby modlić się. Oczywiście to możemy robić, natomiast to, co jest najważniejsze, to żeby mądrze pomagać. Co mówił ksiądz Andrzej na miejscu? No, jesteśmy ludźmi, którzy nie przeżyli wojny. Są ludzie starsi, którzy na pewno mają obrazy wojny, II wojny światowej. Natomiast wszyscy się zastanawiamy, jak mądrze i dobrze pomagać. Oczywiście, tak jak powiedziałem, modlitwa ma siłę. Ale wciąż...
Przede wszystkim trzeba by spróbować otworzyć domy dla tych ludzi, bo oni idą często wiele dni. Gdzieś tam przemieszczają się różnymi środkami lokomocji. Wczoraj byłem na dworcu w Przemyślu, bo przywieźliśmy ze sobą 14 osób, no bo nie sposób jechać na pusto w takiej sytuacji. To południe jest naprawdę zagęszczone już totalnie. To jest pewnie około 100 tysięcy osób, które się przemieszczają dziennie. To są kobiety z dziećmi. My przywieźliśmy same kobiety z dziećmi, praktycznie 5 rodzin. Większymi, mniejszymi, maluchami, jak jeden z moich znajomych zabierał dzisiaj w nocy jedną z tych rodzin, to tak powiedział, że on na weekend jak jedzie z dziećmi, to zabiera więcej rzeczy. No, prosta rzecz, no trzy siatki, jakieś malutka walizka albo plecak, no to jest wszystko, co można wziąć ze sobą i to jest wszystko. A więc ludzie na początku będą potrzebowali jakiegoś naszego wsparcia, zaopiekowania, ale przede wszystkim potrzebują poczucia bezpieczeństwa. Oni się bali w ogóle wsiąść do samochodu. A czy nam się nic nie stanie? Więc też takie zwykłe lęk, który... No wiadomo, ta pierwsza fala uchodźców, ona jechała w konkretne miejsca. Oni mieli tutaj albo rodziny, albo mężów pracujących, albo znajomych, albo sami kiedyś tu pracowali, więc było im o wiele łatwiej. Oni jechali do kogoś, kogo znali. Dzisiaj to są ludzie po prostu, którzy zostawili wszystko i jadą. Nie mają żadnych możliwości, żadnych perspektyw, nie wiedzą, jadą zupełnie w ciemno i myślę, że to jest nasza rola taka, że właśnie, żeby ta ciemność nie była... Ja nie mogę takich rzeczy mówić po prostu.
Wiem, że te emocje są duże. Wiem, że jest ci ciężko na pewno, bo wszystkim nam jest ciężko, ale im jest najbardziej. I te przeżycia, które nam towarzyszą, są trudne. Ale my musimy ich wspierać.
Ci ludzie, którzy idą w ciemno, oni po prostu potrzebują takich ludzi, którzy zapalą ich jakiś taki promyk nadziei. Część z nich będzie jechała pewnie dalej, gdzieś może do Europy Zachodniej. Część gdzieś ma rodziny za granicą, na innych kontynentach nawet. My mamy tutaj mamę z czwórką dzieci, która mówiła, że ma jakąś rodzinę w Kanadzie, myśli może o wyjeździe. Być może za chwilę otworzą się inne kraje, więc ale na pewno na tym pierwszym etapie przejściowym ci ludzie potrzebują mieć gdzie położyć się, są często zmęczeni. My wczoraj wsiedliśmy do samochodu. 14-letni chłopak, który siedział koło mnie, pomiędzy kierowcą, mną, no bo każde miejsce chcieliśmy wykorzystać w busie, więc po prostu, no, pierwsza rzecz to spał, po prostu spał. Pół drogi spał. Po iluś dniach wędrówki, jeżdżenia gdzieś tam, więc ci ludzie po prostu potrzebują na początek się wyspać, może chwilę umyć i coś zjeść A później mi się wydaje, że da Bóg dzień, da Bóg radę. My zawsze staraliśmy się być otwarci, gościnni. A więc trzeba będzie szukać pewnie jakichś innych rozwiązań, na pewno rozwiązań też i społecznych, systemowych. I dobrze, że jakieś tam ustawy są przygotowywane, dobrze, że ta pomoc jest niesiona. Natomiast taka sama sytuacja przecież może spotkać równie dobrze za chwilę nas. My nie wiemy, co się wydarzy za moment i wszyscy wiemy, że w tym momencie mężczyźni zostaną, kobiety pewnie będą wyjeżdżały, bo widzimy, że ta wojna nie polega na tym tylko, że zabija się ludzi w mundurach, tylko po prostu niszczy się miasta. Rozmawiałem dzisiaj z jedną z tych osób przybyłych z Charkowa. No ona nie ma do czego wracać. Miejsca i pracy nie ma. Mieszkanie, które ma, nie ma ani szyb, ani okien. Jest w tej chwili zima, więc jest właściwie jakiś rozdział zamknięty. Jedyne, co utrzyma pewnie nadzieja powrotu, to praca, a jeszcze bardziej rodzina, którą tam ma, bo tata jest na wojnie. Wiecie, to wszystko jest trudne do w ogóle jakiegoś ogarnięcia i to dzieje się tak szybko przede wszystkim, że my jesteśmy cali poruszeni, zaskoczeni, natomiast ważne, żebyśmy nie zagubili otwartości serca, wiecie, no bo czasami mi się wydaje, że w tej wielości, jeżeli każdy, kto może, nie wiem, weźmie kogoś. Ja rozmawiałem dzisiaj z księdzem Januszem, też dyrektorem Caritas, żeby przede wszystkim teraz położyć potężny nacisk na wsparcie tych rodzin, które przyjęły uchodźców. Bo my wiemy, że to jest wysiłek potężny, natomiast systemowo uważam, że gdyby każda rodzina, która nie przyjęła uchodźców, chociaż trochę pomogła tej rodzinie, która przyjęła, to będzie im o wiele łatwiej. My, My też teraz organizujemy różne rzeczy tutaj w parafii. Chcemy spróbować już od niedzieli uruchomić i kwestię jakiegoś takich spotkań dla tych Ukraińców połączonych ze szkołą dla dzieci z obecnością psychologa, bo akurat tutaj jedna z tych uciekinierek jest psychologiem dziecięcym, z jakąś nauką języka polskiego dla dorosłych, bo jest bariera języka, my to wszystko widzimy, kiedy te mamy do mnie coś mówią, że coś potrzebują, czy mówią, że czegoś nie chcą, bo są bardzo ludzie, którzy nic nie chcą i to jest też kłopot. Oni mówią, nie, nam nic nie potrzeba. Trzeba, my mamy wszystko, a za chwilę okazuje się, że tak naprawdę nie mają nic i cokolwiek się im nie da, to się cieszą. Więc jest to taki, dla nich jest to też bardzo żenujące i mi się wydaje, jak słucham pierwsze, co ci ludzie często mówią, to czy będzie jakaś praca, bo nie chcą na czyjś koszt żyć. Czy będzie możliwość pracy, nie? To jest pierwsze pytanie, które, to są często ludzie wykształceni. My tu mamy chemika, mamy stomatologa, mamy panią, która jest menedżerem hotelowym. I są pewni ludzie bardzo prości, którzy po prostu wykonywali najprostsze zajęcia tam, albo mamy, które siedziały w domu z dziećmi, więc każda historia jest inna i no tyle możemy zrobić, tyle zrobimy. Szukamy jakichś takich mądrych rozwiązań i mi się wydaje, że jeżeli za tym pójdzie wsparcie, to mi się wydaje, że z tego wszystkiego więcej zyskamy niż stracimy. Przede wszystkim zyskamy jakieś może człowieczeństwo, może nie wiem, nie chcę szukać takich górnolotnych słów.
W drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.
Ojciec Święty Franciszek mianował biskupem koadiutorem diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej dotychczasowego biskupa pomocniczego archidiecezji gdańskiej, biskupa Zbigniewa Zielińskiego, zwalniając go jednocześnie ze stolicy tytularnej medeli i posługi biskupa pomocniczego, czytamy w komunikacie Nuncjatury Apostolskiej w Polsce. Biskup koadiutor, którego funkcję będzie pełnił biskup Zbigniew Zieliński, podobnie jak biskup pomocniczy, ma za zadanie pomagać biskupowi diecezjalnemu, w tym wypadku biskupowi diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Różnica polega przede wszystkim na tym, że posiada on prawo następstwa. Co oznacza ten tytuł i ta nominacja, o tym poinformował Annę Rembas, rzecznik gdańskiej kurii, ksiądz Maciej Kwiecień.
Koadiutor jest nazwą biskupa, który przychodzi do diecezji jako biskup pomocniczy, ale z prawem następstwa. Czyli w momencie przejścia na emeryturę bądź śmierci obecnego ordynariusza, aktualnego ordynariusza, w tym momencie obejmuje rządy w diecezji. Staje się ordynariuszem tejże diecezji, do której został posłany.
W tej sytuacji biskup Zbigniew Zieliński przestaje pełnić funkcję, rozumiem, biskupa pomocniczego.
Pomocniczego. Tak, archidiecezji gdańskiej.
I po prostu zaczyna pracę w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.
Tak. Tryb już, czy charakter posługi, którą będzie pełnił, tam ten zakres jest określony, definiowany przez obecnego ordynariusza diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, biskupa Edwarda Dajczaka. Biskup pomocniczy koadiutor. To jest właśnie różnica między takim biskupem pomocniczym, a biskupem pomocniczym koadiutorem, że koadiutor jest biskupem z prawem następstwa.
Czy do tej pory w archidiecezji gdańskiej była już taka sytuacja z takim właśnie mianowaniem jakiegoś z biskupów na funkcję biskupa koadiutora, czy to jest po raz
nie,
pierwszy?
Nie, to jest pierwszy raz.
I to, rozumiem, następuje z dokładnie datą publikacji?
Publikacji ogłoszenia poprzez nuncjaturę.
Rozumiem.
Ponieważ nuncjatura przekazuje decyzję Stolicy Apostolskiej.
Biskup Zbigniew Zieliński ma 57 lat, od ponad 30 lat jest kapłanem, a od prawie 7 posługuje jako biskup pomocniczy archidiecezji gdańskiej. Wcześniej przez wiele lat był m.in. duszpasterzem w gdańskich parafiach, w tym proboszczem parafii katedralnej w Gdańsku-Oliwie, a także dyrektorem Wydziału Duszpasterskiego Kurii Gdańskiej i wykładowcą teologii pastoralnej w Gdańskim Seminarium Duchownym. W konferencji Episkopatu Polski biskup Zbigniew Zieliński wchodzi w skład Rady do Spraw Społecznych. Jego dewizą biskupią są słowa Ut unum sint, aby byli jedno. Przyłączamy się do życzeń, życząc sił i opieki Bożej w realizacji nowych wyzwań.
W drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.
A teraz przypominamy o trwającej w czasie Wielkiego Postu naszej radiowej propozycji dla Państwa. Ze śmierci do życia. Ostatnie dni Jezusa. To audycja Radia Gdańsk, którą przygotowaliśmy dla Państwa w każdy wtorek i piątek, aż do świąt wielkanocnych. 40-dniowy okres postu jest okazją do pogłębienia relacji z Bogiem, porządkowania swojego dotychczasowego życia. Może stanowić jednocześnie wyzwanie i moment zwrotny naszego rozwoju religijnego, jak i osobistego. Wiemy doskonale, że tegoroczny post jest czasem szczególnie naznaczonym cierpieniem ludzi na Ukrainie, ale jednocześnie wspaniałym przykładem prawdziwej solidarności. Zapraszam do wysłuchania ostatniego odcinka naszego spotkania z księdzem doktorem Piotrem Przyborkiem, biblistą, absolwentem École Biblique w Jerozolimie, który w tym szczególnym czasie przypomina nam o najważniejszych momentach z życia Jezusa w czasie Jego wędrówki do Jerozolimy.
Ze śmierci do życia. Ostatnie dni Jezusa.
Cały czas jesteśmy na pustyni. Odkrywamy to miejsce. Mówił ksiądz ostatnio, że na pustyni wcale nie jest cicho.
To było takie moje pierwsze doświadczenie pustyni, przynajmniej tej w Palestynie, w Ziemi Świętej, w Ziemi Obiecanej, bo do tej pory miałem ukształtowane wizje pustyni, Sahara, nie ma wody na pustyni, piasek i właściwie nic więcej. Tymczasem, kiedy wychodzi się poza miasto, kiedy jest się na pustyni, to nagle wszystko słychać. Muchy, owady, ptaki, które gdzieś tam się pojawiają.
Bicie własnego serca.
Bicie własnego serca i te myśli, które gdzieś tam przychodzą do głowy, że naprawdę w pewnym momencie można oszaleć. I te fatamorgany, czy różne inne doświadczenia ludzi, którzy opisują to, co mieli na pustyni, wcale nie muszą być związane ze straszną temperaturą i z brakiem wody, ale właśnie ze zmaganiem się z samym sobą.
Ale po to jest pustynia właśnie.
Po to jest pustynia, dlatego no, jeżeli patrzymy na doświadczenie mnichów, doświadczenie pustelników, to rzeczywiście trzeba być mocnym, żeby być na pustyni, bo tam jesteś sam na sam. Z drugiej strony oczywiście sam na sam z Bogiem, to jest też piękne. I na przykład dla mnie takim znakiem piękna pustyni są gwiazdy na niebie. Jak się wieczorem rozpala ognisko, mówię rozpala ognisko, bo to jest konieczne, bo temperatura bardzo spada w nocy i teraz jeżeli się wędruje przez pustynię nawet kilka dni, to już trzeba gdzieś tam od południa myśleć o zbieraniu jakichś czapek drewna czy jakichś gałązek, żeby wieczorem mieć z czego rozpalić ognisko. I tu się mogą na podpałkę przydać te ewentualne pieniądze, które byśmy mieli w kieszeni, bo na nic więcej one się nie przydadzą. No i wtedy, kiedy się leży na tym, przy tym ognisku i patrzy w niebo, to jest cudowne. To coś, czego nie widzimy w mieście, bo światła miasta też sprawiają, że przestajemy widzieć gwiazdy. To jest niesamowite, to doświadczenie tego nieba, tego nieboskłonu, który niemal spada na nas i nas przytłacza, czy nawet przykrywa nas.
To jest ciekawe, bo ta pustynia to nie jest przenośni, ale tak naprawdę z jednej strony dotykamy rzeczywistości życia codziennego, bo dotykamy tego piasku. Jest też w ciągu dnia ciepło, a w nocy może być nawet bardzo zimno, a jednocześnie te gwiazdy, czyli ten kierunek tak naprawdę sensu tej pustyni, żebyśmy spojrzeli na te gwiazdy i spojrzeli trochę dalej niż tylko na własne takie potrzeby dnia codziennego.
Pustynia uczy nas planowania, to uczy nas mądrości, bo z jednej strony musimy nauczyć się żyć tym, co mamy, bo nic innego nie znajdziemy. Z drugiej strony no, musimy planować, bo te gwiazdy pokazują kierunek. W starożytności wędrowano nocą, bo w dzień było zbyt gorąco, a zatem nocą wędrujemy, musimy obserwować gwiazdy, musimy się na tym znać. Po trzecie musimy przewidywać, ile mamy wody, i szukamy źródła, czy rozglądamy się wcześniej za jakąś oazą. Musimy wiedzieć, ile czasu zabierze nam dojście do tej oazy, bo inaczej umrzemy. I wreszcie ostatnia rzecz, ta, która mnie najbardziej chyba na pustyni ujęła, to życzliwość ludzi pustyni.
Cały czas jesteśmy na pustyni. Ta pustynia nas cały czas czegoś nowego uczy. Uczy nas pokory, uczy nas życia, choć wydawać by się mogło, że dookoła nic nie ma, tylko gwiazdy.
No, tylko gwiazdy, ale też i piasek. Z drugiej strony my sami, którzy jesteśmy i ludzie, których spotykamy, albo którzy nas mijają. I z jednej strony rzeczywiście pustynia może być okazją do tego, żeby zachować się jak zbójcy, którzy napadli na wędrowca z przypowieści Pana Jezusa o miłosiernym Samarytaninie, który schodził z Jerozolimy do Jerycho. Ale z drugiej strony pustynia może być też okazją, tak jak była dla Samarytanina, żeby temu drugiemu człowiekowi pomóc.
A mówił ksiądz o niesamowitym doświadczeniu pustyni w spotkaniu z drugim człowiekiem, tym spotkanym właśnie w tym dosyć nietypowym miejscu, jakim jest pustynia.
To jest zawsze no, doświadczenie, które nas, Europejczyków, przerasta, ponieważ ci Beduini, którzy ludzie pustyni, oni są według naszych kryteriów bardzo biedni, bardzo ubodzy, bo właściwie no, mają,
nic nie mają
trochę zwierząt, jakieś namioty. Właściwie tak na pierwszy rzut oka nic więcej, a jednak ich gościnność jest tak porażająca, że człowiek po prostu no, z zakłopotaniem podchodzi do tego i właściwie odchodzi z ich namiotu. Także to jest doświadczenie tego ubóstwa, a z drugiej strony tej gościnności, która jest podstawowym prawem pustyni.
A może to jest trochę tak, że człowiek może nauczyć się prostoty życia, może nauczyć się czegoś, co wydaje się niemożliwe, a co jest dużo piękniejsze niż blichtr złota, pieniędzy, kart kredytowych.
No ta prostota życia, jak człowiek trochę spędzi czasu na pustyni, to jest nieuniknione, bo to właściwie człowiek widzi, ile rzeczy niepotrzebnych jest w takiej naszej codzienności. Ale z drugiej strony, zakładając, że wędrujemy z kimś, czy kogoś spotykamy, to też jest to doświadczenie, które trochę dzisiaj jest zapomniane, tego bycia razem, siadania przy ognisku i rozmów, długich dyskusji. Tam nie ma telewizora, nie ma zasięgu telefonicznego, tak żeby każdy się sobą zajął, tylko właściwie siadamy i rozmawiamy. I wtedy naprawdę czasem te rozmowy trwają długo w noc i odkrywamy to, co gdzieś żeśmy chyba przez współczesną technikę zatracili.
Zastanawiam się, czy Jezus, będąc na pustyni w tych pierwszych chwilach, pierwszych momentach, był zupełnie sam? Czy był z kimś? Czy spotykał kogoś?
Ewangelia świętego Marka pokazuje nam trochę inny, może teologiczny opis tego wydarzenia, że przebywał wśród zwierząt, a aniołowie mu usługiwali. Mówię teologiczny, ponieważ to jest czytelne nawiązanie do ogrodu rajskiego, do Edenu, gdzie rzeczywiście pierwsi ludzie żyli w obecności Pana Boga, który wychodził naprzeciw aniołów, którzy im byli niedaleko i właściwie zwierząt, których się nie bali. I to jest to zwrócenie uwagi na to, bardziej niż na to, czy Pan Jezus kogoś spotykał, czy nie, ale zwrócenie uwagi na to, że od tego momentu rozpoczyna się coś, co człowiekowi ma przywrócić ten pierwotny zamiar Boga względem człowieka, czyli to, co Pan Bóg powiedział po każdym dniu stworzenia, że widział Bóg, że było to dobre i piękne.
A szczególnie to piękno jest widoczne w nocy, o którym to czasie ksiądz tak ciekawie opowiadał i ci ludzie spotkani. Jeszcze tak sobie myślę, że szukając śladów przecież, będąc na pustyni, tam nic nie ma. Tam jest piasek, który jest ciągle zmieniający się, trochę jak to nasze życie zmieniające się. Zastanawiam się, czy gdy znajdziemy się na pustyni, to możemy odkryć te ślady Chrystusa.
Możemy i myślę, że zaraz do nich dotrzemy, ale odnośnie do tego piasku, to oczywiście może Sahara, tak, te nasze wyobrażenia pustynne, ale tam to są skały, to są kamienie, tego piasku nie ma i pustynia też się zmienia, bo na przykład jeżeli popatrzymy na pustynię w porze deszczowej, to tak jak mówi prorok Izajasz, że ona się zazielenia, rzeczywiście dywan zielonej trawy, roślinności natychmiast się pojawia po delikatnym opadzie deszczu. Zresztą mamy inne słowa o pustyni, które dopiero człowiek pustyni może docenić. Będę twoją rosą, Izraelu. Rosa jest bardzo ważna na pustyni. Ona się pojawia gdzieś koło 4-5 nad ranem i wtedy dzięki tej rosie, te zwierzątka hodowane przez Beduinów, one mogą swoje zapasy uzupełnić i dzięki temu przeżyć nie tylko cały dzień, ale później tą porę suchą.
Trudno jest przejść przez pustynię, bo tak myślę, że mówimy tak naprawdę o piasku, bo od tego zacząłem, ale ksiądz mnie trochę poprawił i to dobrze, bo to są skały, to są kamienie. Te tereny pustynne są zupełnie inne niż nasze wyobrażenie o Saharze.
Dokładnie. I jeszcze takim bardzo ważnym elementem, który spotkamy na pustyni, który sprawi niesamowitą radość, to jest oaza. Bo dla nas oaza to trochę może tak mitycznie brzmi, ale nie mamy doświadczenia oazy, bo mamy zielono, mamy wodę w kranie i nie mamy problemu z tym. Natomiast jak się jest na pustyni i wśród piasku, skały, nie ma wody i nagle dochodzimy do oazy, to jest wybawienie. Tak więc oaza, taką oazą jest Jerycho, jest też jakimś elementem wędrówki przez pustynię. I tak jak mówiłem, żeby przeżyć pustynię, trzeba mieć plan i trzeba wiedzieć, gdzie jest ta oaza, czy przynajmniej studnia, czy jakieś źródło, bo bez tego nie ma szans, żeby przeżyć. A z drugiej strony, wtedy, kiedy człowiek ma świadomość, że do oazy musi dotrzeć, to ma cel. I to go też trzyma na duchu, że jeszcze niedaleko, a dojdziemy do oazy i będziemy uratowani.
Ze śmierci do życia. Ostatnie dni Jezusa.
A kolejne spotkanie z księdzem doktorem Piotrem Przyborkiem już w najbliższy wtorek i piątek o 12:15 w Radio Gdańsk.
W drodze.
A teraz na chwilę przeniesiemy się do naszych braci z Obrządku Wschodniego. Post bez uczynków miłosierdzia jest martwy. Dzisiaj jest wiele okazji do okazania miłosierdzia innemu człowiekowi. pomagając bratu w potrzebie, dajemy świadectwo naszego prawosławia, zaapelował metropolita Sawa do wiernych wyznania prawosławnego w dniu poprzedzającym ich Wielki Post. Zgodnie z praktyką cerkiewną związaną z Wielkim Postem, metropolita poprosił w imieniu własnym i całego duchowieństwa o przebaczenie grzechów. W kościołach wschodnich 6 marca w niedzielę przebaczenia Ukraińcy próbowali wybaczyć. Anna Rembas rozmawiała z nimi o tym, dlaczego to takie trudne.
Bo tam, gdzie tliska, tam i twoje serce.
W kościołach wschodnich w poniedziałek, 7 marca 2022 roku, zaczął się Wielki Post. Rozpoczęła go dzień wcześniej, niedziela przebaczenia. Parafia grekokatolicka świętego Bartłomieja znajduje się w centrum Gdańska. To właśnie tutaj Ukraina przychodzi się modlić. W minione niedzielę słychać tu było piękne śpiewy i nabożeństwo. Do kościoła grekokatolickiego przyszedł tłum ludzi, którzy chcą wybaczyć, myślą podobnie jak ich prezydent. Gdy pytam, czy wybaczą winy swoim prześladowcom, mówią nie, nie wybaczymy ofiar. Tysięcy cierpień i Bóg nie wybaczy też. To powiedział w minioną niedzielę prezydent Ukrainy. A oni? Ci, którzy zostawili tam dzieci, matki i całe rodziny? Czy wybaczy Igor, mój rozmówca? Ani dzisiaj, ani jutro, mówi mi zdecydowanie. Od kilku dni Igor jeździ za granicę i przywozi swoim busem Ukraińców do Gdańska.
Tyle biedy, ile oni zrobili dla nas z... prawie od 12 stulecia do dzisiaj, dla Polaków też, to niech winę im prowadzi Pan Bóg. A my będziemy walczyć z nimi do tej pory, zakoni nie zrozumieją do końca. Cały naród rosyjski nie zrozumie, co oni razem robią. I te chatyni, katyni różne, przepraszam, ale to ręka Rosji.
Ukraina i my wszyscy.
Igor wraca do kościoła na modlitwę. Słucha słów księdza Mitrata Józefa Ulickiego. Słucha także o wybaczaniu win. Tych słów słucha też Anna z Kijowa. Gdy pytam o niedzielę przebaczenia win, mówi, że niełatwo, prosto odpowiedzieć dziś na to pytanie.
To jest ta jedna niedziela, że jeden drugiego powinno wszystkie za cały rok wybaczyć grzechy, że tam się pozbierało w tobie, czy czemuś komuś nie przebaczyłeś, nie? O taka wybaczenia. Niedziela bardzo taka, że wybaczają się wszystkim, wrogowi nawet. Wybaczamy temu wrogowi, żeby on dzisiaj doszedł do rozumu, bo on jest chory, naprawdę, on jest chory. I Pan Bóg, żeby go wrócił do rozumu, żeby on zrozumiał, że co on dzieje na cały świat.
Niedziela inna niż wszystkie.
Absolutnie inna. Bardzo się ludzie zjednoczyli. I
w ogóle mnóstwo ludzi.
Nie ma innego tematu, nie ma innych jakichś pomysłów. Ja myślę, że ta modlitwa była jedyna.
Modliliśmy się, żeby najszybciej było zakończenie wojny, żeby Bóg dał zdrówka naszym, żeby siły, wszystki nasz naród, żeby to modlił się.
Dużo kobiet mówiło mi, że ma synów w armii. Modlili się też o zdrowie i o życie.
Zdrowie synów, my się modlimy o wszystkich zdrowych synów i że te kobiety, że mają synów, że mają córki, żeby te syny wszystkie byli zdrowi. Ja mam córki, a modlę się za wszystkich synów.
A córka w jakim mieście została?
W Tarnopolu.
Pani zna Rosjan?
A jakże?
Ma pani Rosjan jakichś przyjaciół?
A jakże? Dużo mam, dlatego że wszyscy, ja ż chodziła w szkołę, ja ż uczyła się i wszyscy to za mąż powychodzili, to jest rodziny mieszane, to powyjeżdżali, to u mnie mój brat, no po waszemu to jest kuzyn, tak on że w Moskwie ożenił się i w Moskwie mieszka, tylko że on już zmarł, a jego rodzina została. Tak, no oni byli wszystko w porządku, zwykli byli w porządku. Tylko, że tak jak ja mówię, że oni ich synów zabrali do armii, tak? Do wojska, do armii, bo ja tak po ukraińsku, po polsku. Ale ж oni nic nie mają. Oni absolutnie, oni nie wiedzą, co z tym zrobić.
I dlatego niech mnie Bóg prosi, ale z Rosjanami na zawsze nie, bo to... To nie naród, to nie wiadomo jak ich nazwać. Dwa dni temu był zielony korytarz, żeby od strony tam, gdzie strzelają, żeby puścić ludzi. I co myślicie? Bombardowali.
Mądry sprost,
Jak widać, niełatwo wybaczyć, ale trzeba się modlić. Wielki Post to czas, w którym możemy nauczyć się wybaczać. Tak powiedzieli mi Ukraińcy, których spotkałam w kościele świętego Bartłomieja w Gdańsku. Rozsvіте, як кедр на Ливані виросте.
В дорозі. Магазин католицький Радіо Гданськ.
I jeszcze jedna propozycja, tym razem dla rodziców i ich dzieci. Jak przeżyć tegoroczny Wielki Post, by dobrze zrozumieć istotę świąt wielkanocnych? Czym w domu inspirować dzieci, by opowiadać im w odpowiedni sposób do ich wieku o męce i zmartwychwstaniu Jezusa? O tym, jak dobrze przeżyć trwający Wielki Post z rodziną, opowie Monika Gomułka, prowadząca z mężem kanał YouTube Początek Wieczności. A rozmawiała z nią Alicja Samolewicz-Jeglicka.
Ten czas, który mamy teraz w 2022 roku, jest niewątpliwie inny niż wszystkie poprzednie moje wielkie posty, że on się zaczął właśnie już w czwartek, kiedy dowiedzieliśmy się o tym, co się dzieje, i dla mnie bardzo wiele zmienił też w takim moim myśleniu. To w ogóle jest ciekawe, bo Pan Bóg wykorzystuje, on też wkłada czasem w nasze serca takie rzeczy, których sobie totalnie, których się totalnie nie spodziewamy, bo ja mogę właśnie znów powiedzieć o moim doświadczeniu, o tym, co ja sobie zamierzyłam, znaczy wierzę, że to właśnie było też we współpracy z Duchem Świętym. Pomyślałam, że może niekoniecznie dla mnie dobrym będzie teraz odmawianie sobie słodyczy, czy nie wiem, czegoś, co lubię, ale poświęcenie jakieś. Ja postanowiłam poświęcić swój czas w tym Wielkim Poście, chociaż ktoś może pomyśleć, że i tak mam go stosunkowo mało i w ogóle jak ja jeszcze poświęcę czas, ale da się i ten tydzień mi to pokazał, bo właśnie zanim jeszcze to wszystko się zaczęło za naszymi granicami, postanowiłam, że zaangażuję się w wolontariat, że będę posługiwać w jakimś domu dziecka, w hospicjum. Nie miałam jeszcze konkretnego planu, ale pomyślałam, że właśnie chcę coś takiego zrobić, że to będzie dla mnie taka też lekcja pokory, takie zwolnienie tempa, że i mi to będzie potrzebne, i ludziom, do których pójdę, że wierzę, że będę mogła się na coś przydać. I dzieje się to, co się właśnie dzieje, i ja mam niesamowite pole do popisu, w cudzysłowie. Zaangażowałam się w to, co się teraz dzieje u naszych sąsiadów, jakby w taką pomoc realną. I czuję też, że niesamowicie Pan Bóg wykorzystuje to wszystko, co włożył w moje serce, te zasoby, które mam, te talenty, które mi podarował, że ja mogę teraz właśnie być w jakiejś sortowni, w magazynie, pomagać ludziom się tam zorganizować, pomagać jakoś pokierować tą pracą. To jest coś, w czym się teraz realizuję, jakiś właśnie czas, który poświęcam. No i właśnie wierzę, że to był pomysł też Pana Boga na ten mój Wielki Post, że on jest wyjątkowy, już wiem teraz, że on będzie wyjątkowy, że nie skupię się na sobie ostatecznie, tylko skupię się na drugim człowieku i myślę sobie, że ja sama zyskam, jakby, że dostanę dużo więcej niż sama dam, nie? Że to będzie dla mnie taki owocny czas. Ja myślę, że musimy rozważyć w sercu też. Każdy jest na innym etapie swojego życia, każdy ma właśnie inne zasoby, którymi może się podzielić z drugim, ale może właśnie odwróćmy takie myślenie, może ktoś go nie ma, ja tak zawsze miałam, tak trzeba z czegoś zrezygnować, nie? Albo właśnie przejdźmy sobie teraz na dietę i w ogóle super schudnę. No nie o to chodzi, nie? Bo jakie są nasze intencje? Zbadajmy serce też. Czego oczekujemy od siebie w tym Wielkim Poście? Może jakieś właśnie zmiany serca wewnętrznej i może coś, co nas przemieni, to właśnie nie jest rezygnacja z cukru do kawy, tylko rezygnacja z czasu albo z jakichś takich swoich, nie wiem, przyzwyczajeń, które były naszym wygodnictwem. Zejdźmy z kanapy, zobaczmy, co można zrobić i róbmy to po prostu.
Masz dzieci, trójkę. Jak z nimi rozmawiasz o Wielkim Poście, później na przykład o Wielkim Piątku, sobocie, o zmartwychwstaniu? To są trudne tematy dla małych dzieci.
Trudne tematy dla małych dzieci. Nasze małe dzieci nas niezmiennie zachwycają swoją mądrością i dojrzałością. Ta pandemia też, ten czas, który mieliśmy w zeszłym roku i dwa lata temu już, to była taka niesamowita okazja ostatecznie właśnie. Pan Bóg zawsze dobro wyciąga z tego też zła, które się dzieje. Okazja do tego, żeby przeżyć te święta wyjątkowo. Ja sama dowiedziałam się o tych świętach bardzo dużo, dużo więcej niż wiedziałam wcześniej przez całe swoje prawie 30 lat życia, bo chcąc też wytłumaczyć, pokazać naszym dzieciom wagę, powagę tych świąt, sami chcieliśmy dowiedzieć się o nich jak najwięcej, a to, że mieliśmy okazję, żeby przeżyć tę liturgię w domu, żeby móc obmyć sobie stopy w swojej rodzinie, to było coś wyjątkowego. To był taki czas, kiedy właśnie mogliśmy się nad tym bardziej zatrzymać i może gdybyśmy poszli wtedy do kościoła, to nie przeżylibyśmy tego aż tak bardzo, bo ktoś znów zrobiłby coś za nas. A tu mieliśmy pole do tego, żeby zrobić coś samemu. Dla naszych dzieci one to niesamowicie pamiętają. Właśnie Adaś najstarszy miał wtedy 4 lata, te 2 lata temu, i on się już nie może doczekać tego czasu znów, tych obrzędów naszych, tego robienia macy i właśnie wypicia różowego soczku w kieliszku. To są właśnie takie symbole, tak? Takie coś wyjątkowego, co możemy też w jakiś taki atrakcyjny sposób przekazać naszym dzieciom, żeby oni chcieli też się dowiedzieć, żeby pytać. No właśnie, w dzieciach to jest, oni mają tę ciekawość. To jest niezwykłe właśnie, ale ja nie mogę powiedzieć, że ja jakoś muszę wmuszać w moje dzieci to, żeby one chciały się czegoś dowiedzieć. Absolutnie tak nie jest. One są ciekawe świata, one chcą pytać, one pytają, zadają bardzo często trudne pytania, ale są ciekawe, więc myślę, że ta symbolika, to w jaki sposób możemy, to jest też, trzeba dostosować to do wieku, tak, swoich dzieci, do tego właśnie, jaką mają relację z Panem Jezusem, bo nasze dzieci właśnie wychowując się w takim domu, w jakim się wychowują, oni to po prostu mają. Jakby mam wrażenie też, że wielu słów nie trzeba powiedzieć, że oni w tym są. Oni widzą też, jak my to przeżywamy, obserwują. Także właśnie, może nie mówienie, a świadczenie o tym, jak też my przeżywamy ten czas jako rodzice, jak nas to dotyka. Dzieci są mądrzejsze, niż nam się wydaje czasem, nie? Także aż tak chyba też nie trzeba ważyć, cedzić słów. To się wydarzyło ponad 2000 lat temu i urzeczywistnia się nadal w naszej codzienności, w naszym katolickim domu, więc nasze dzieci w tym żyją. To jest takie naturalne po prostu.
To jeszcze zapytam o takie rzeczy, które macie w domu, związane właśnie z taką tradycją katolicką, które ktoś może posłuchać i też do siebie, do domu przenieść. Masz takie?
Teraz dzieciom zaproponowaliśmy wspólną modlitwę o poranku, żeby od razu, kiedy wstajemy z łóżka, pomodlić się. Jakby właśnie, o ile mamy nawyk tej wieczornej modlitwy wspólnej, rodzinnej, to rano niekoniecznie. Więc to było dla nas takie postanowienie i coś, co wierzę, że dzieci już zapamiętają, że być może właśnie nie skończy się to z końcem Wielkiego Postu, jak w dowierze, tylko to po prostu wejdzie nam w jakiś nawyk. Różne są rzeczy, którymi można się posługiwać. Mamy zdrabki wielkopostne teraz. Tak, posługujemy się tymi narzędziami, które są też bardzo atrakcyjne dla dzieci. Oni czekają, kiedy zdrapią kolejną zdrabkę i zobaczą, jakie jest zadanie na dziś. Ale też, no właśnie, już kiedy zacznie się Triduum Paschalne, to też wierzę, że będzie to wyjątkowo przez nas przeżyte. My dbamy o taką symbolikę też w naszym domu. Opróżniamy stół i robimy taką ciemnicę domową, tak? Miejsce, gdzie możemy się pomodlić, zapalamy tylko świece. Dla dzieci to też jest w jakimś sensie właśnie ciekawe, to jest inne. Oni chcą w to wchodzić, chcą w tym być. Robiliśmy sobie taką szarą godzinę. No, wszystko przed nami. Teraz właśnie jest taki wyjątkowy czas. Bardzo też w naszym domu wiele rzeczy się przeorganizowało, ale wierzę, że do tego wrócimy. Taka przestrzeń też, żeby z dziećmi porozmawiać, żeby się pomodlić wspólnie, żeby odpowiedzieć też na ich pytania, kiedy chcą pytać. A kiedy nie chcą, to po prostu pobyć ze sobą, nie? Spędzić, tak, zatrzymać się, spędzić czas ze sobą. No właśnie, może nie myślmy też o jakichś nie wiadomo jakich ideałach. Być może mamy z tym trudność, może dopiero raczkujemy w takich tematach i trochę byśmy chcieli, ale trochę nie wiemy, jak się za to zabrać. Jakby krok, to jest właśnie najważniejsze. Zrób krok, zrób, zrób. A potem już pójdzie, nie?
I to już wszystko, co przygotowałem dla Państwa w audycji W Drodze. Pozdrawiam serdecznie. Wraz z uśmiechniętą Aleksandrą Woźniak życzymy Państwu dobrej niedzieli. I jeszcze raz proszę o wsparcie i modlitwę za naród ukraiński. Szczęść Boże, Andrzej Urbański.
W drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.